Z tej strony Rafał Schreiner, założyciel agencji marketingowej SEOSEM, Unique SEO i dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Szyszkiewicz. Krzysztof zajmuje się pricingiem i strategiami cenowymi, jest obecnym partnerem Value Ships i Ex McKinsey. Witaj Krzysztof.
Cześć, cześć. Miło poznać, miło tu być.
Fajnie, że udało nam się złapać, bo pricing jest mega ważny, a wydaje mi się, że jest taki niedoceniany i to nie jest taki mainstream marketingowy. Więc pierwsze takie pytanie do Ciebie. Jakie są podstawowe czynniki, które należy w ogóle uwzględnić, kiedy ustalamy tą strategię cenową dla produktu czy to dla usługi?
To po pierwsze, to ja się w ogóle super z Tobą zgadzam, jeśli o to chodzi. Nie? W sensie trochę mam takie wrażenie, że już któryś albo nie wiem, nasty, setny, tysięczny raz słyszę, że pricing jeszcze nie jest w tym miejscu, w którym powinien być, jeśli chodzi o rozpoznawalność. I tak niestety jest. W sensie mam takie wrażenie, że mimo tego, że trochę występujemy z Value Ships na konferencjach, dużo kontentu piszemy też u siebie na stronie. Jest kilka większych firm, też takich międzynarodowych firm, które zajmują się pricingiem. Nadal nie jesteśmy w tym miejscu, co digital marketing albo performance, które też są super dźwigniami, ale nam jeszcze trochę brakuje, więc trochę ad vocem twojego pytania, krótki komentarz, a wracając do kwestii, od czego w ogóle zacząć, jeżeli chcemy pomyśleć o swojej strategii cenowej, to oczywiście pricing działa na marżę, nie? Więc jeśli spojrzysz sobie na równanie marży, to masz cenę pomnożoną przez liczność, liczebność twoich usług lub produktów i koszty. Nie? W sensie koszty stałe minus koszty stałe i koszty zmienne. No i to są rzeczy, na które musisz spojrzeć. Nie? W ogóle, żeby sprawdzić sobie, czy pricing będzie skuteczny, czy pricing się w ogóle uda, to musisz mieć w swoim biznesie dobre zrozumienie dźwigni, na które pricing działa albo których pricing jest pochodną, ale tak naprawdę na koniec na twój wynik. Nie? No i musisz wiedzieć oczywiście, jakie masz koszty, jak wygląda konkurencja, w jakim kontekście ty się w ogóle znajdujesz, czy się te klasyczne strategie, ale tak naprawdę, wiesz, w tych najbardziej zaawansowanych, najskuteczniejszych strategiach pricingowych, tutaj musisz się skupić na wartości, którą generujesz, bo jak się nad tym zastanowisz, to rzecz, która określa pricing, to skłonność do zapłaty. Nie? Masz marynarkę, masz książki obok siebie, ty masz tam jakąś skłonność do zapłaty, tak? Za coś jesteś w stanie zapłacić X, za coś jesteś w stanie zapłacić Y, 49, 500, 2000 i tak dalej. I teraz, co skłonność do zapłaty może podnieść lub obniżyć? Nie? Co sprawi, że twoja skłonność do zapłaty będzie większa lub mniejsza? No wartość, którą dostarcza twoja usługa lub twój produkt, nie? Jeśli wiesz, że dana książka przynosi ci dużo wartości, zyskasz biznesowo w związku z nią, tam jest jakiś framework, który przedstawisz swoim klientom, a do tego to jest autor, którego lubisz, to ten pula wartości jest dość duża. W związku z czym skłonność do zapłaty idzie w górę, nie? Więc tak naprawdę jasne, możemy się skupić na kosztach, na konkurencji i tak dalej, ale to, czym ja chciałbym mówić najwięcej, jeżeli chodzi o pricing, to, że skłonność do zapłaty rośnie wraz z postrzeganą wartością produktu i to jest i w B2B, i w B2C, nie? Jeśli to jest B2C książka, to tak jak mówiłem, jeśli B2B to jest SEO, no to sam dobrze wiesz, że im lepsze jesteś w stanie udowodnić wyniki swojej pracy swoim klientom, to oni będą okej, żeby zapłacić trochę więcej. Każdy umie liczyć, nie? Okej, to mi się opłaca, nie? To jest 20% jemu muszę zapłacić, twojej agencji muszę zapłacić za to, co ta osoba mi wygeneruje. Fantastycznie, nie? Let's go. Więc długa odpowiedź na krótkie pytanie, ale to, czego powinieneś zacząć, to oczywiście zrozumienie swojego biznesu, jakaś transparencja biznesu, ale jak już tam jesteś, jeżeli masz CRM-a, jeżeli masz dobrze poukładane finanse i tak dalej, to rzecz, nad którą warto się zastanowić, to, żeby zrozumieć, jaką wartość ty generujesz dla swoich klientów, i jak sprawić, żeby tą wartość po prostu podwyższyć.
No tak, to w tej chwili pojawiło się w głowie wiele marek i to powiedzmy takich z różnych półek i tych luksusowych, ale do tej postrzeganej wartości może wrócimy za chwilę, bo chciałbym teraz poruszyć taki temat, jakie są różnice między tą strategią cenową opartą na kosztach, a strategią opartą na wartości, bo one się tutaj różnią, prawda?
Tak, tylko że to nie jest, wiesz co, dla mnie to są poziomy zaawansowania, nie? Tak naprawdę, jak się nad tym zastanowisz, bo to nie jest tak, że realizujemy strategię wartości, dobra, to cześć, ja realizuję strategię wartości, koszty, nie interesują koszty, nie? Wszystko na koszt strategii wartości, cześć, nie? Jakby wszystkie jednostki, czy całe zasoby, które nie przynoszą dochodu do firmy, wam dziękujemy, my od dzisiaj dostarczamy tylko wartość. To nie, zupełnie nie tak działa, nie? W sensie, więc nie chciałbym, żeby to była jakaś taka, wiesz, dychotomia, że albo to, albo to. Tutaj raczej musimy się skupić, czy rozumieć to jako następny poziom zaawansowania, nie? I teraz różnica, którą oczywiście widzę, no to ile rzeczy, ile atrybutów, ile danych tak naprawdę ty bierzesz, żeby obliczyć swoją cenę, którą dostarczysz. No bo możesz obliczyć swoje koszty, być, no dobra, to są moje koszty, ja chciałbym zarabiać, no 30% jest spoko, nie? Więc no liczysz sobie wszystkie swoje koszty, jak umiesz dobrze liczyć, to policzysz koszty stałe, koszty zmienne, zaatrybujesz te koszty stałe do usług, zrobisz sobie jakąś średnią ważoną, super, policzone, 30% w górę, cześć. Nie, to wszystko, no teraz muka, bo żyjemy na przykład w czasach, w którym ceny zakupu się szybko zmieniają, a powiedz mi, jak komfortowo się czujesz, żeby co tydzień, albo co dwa, albo co miesiąc mówić, no fajnie, podpisaliśmy umowę na rok, ale ja tutaj jednak nie wychodzę na te 30%, to ja bym chciał 10% zarabiać więcej. Come on, nie? W sensie nie zrobisz tego. Więc strategia kosztowa, gdzie liczysz koszty i doliczasz sobie jakieś marże, markup do tych kosztów, jakby to jest całość skomplikowania tej strategii. Oczywiście to się da dalej komplikować, da się te koszty rozłożyć na czynniki pierwsze, sprawdzać marże na każdym, wiesz, jak masz samochód, to na każdej śrubce i tak dalej, i tak dalej. Im bardziej to skomplikujesz, im więcej widzisz, tym będziesz bardziej skuteczny, ale możesz dodać dodatkowe rzeczy. No i tą dodatkową rzeczą jest wartość, czyli nie czym się różni, tylko jak przejść tak naprawdę ze strategii kosztowej do strategii wartości. No i żeby zrozumieć strategię wartości, musisz sobie pomyśleć o czymś takim, co nazywa się value driver, nie? Nośnik wartości. Nośnik wartości to jest funkcjonalność, to jest część twojej usługi, to jest coś, co znajduje się też w twoim produkcie, co przynosi wartość dla twojego klienta, tak? I to na przykład w twoich usługach może być jakiś tool, jakieś narzędzie, z którego korzystasz i dzięki temu narzędziu klient jest w stanie o 10% szybciej reagować na zmiany na rynku, tak? Załóżmy, że posiadasz takie narzędzie. I teraz, żeby do ceny dołożyć te czynniki, o których mówię, te wartości, musisz znaleźć sobie te najważniejsze value drivery, najważniejsze nośniki wartości, które przynoszą albo oszczędność w kosztach, albo zwiększony zysk dla twojego klienta i policzyć, jaki procent tak naprawdę, jak mocno ty ważysz w sukcesie swojego klienta albo w oszczędnościach swojego klienta. I teraz to musisz zdolaryzować. To się nazywa dollarizing value, gorąco polecam książkę, ale musisz zrozumieć, że to nie jest tylko, że nie wiem, klient poczuje się bezpieczniej albo że klient będzie miał lepszą kampanię. To nie jest to. To jest klient będzie miał lepszą kampanię, która pozwoli sprzedać 10% więcej, czy zwiększy trafik na stronie o 10%, konwersja to 2%, średni koszyk to jest 50 zł, mnożysz te wszystkie trzy rzeczy, klient dzięki mnie zarobi whatever, 10 tysięcy złotych więcej. Ja z tego chciałbym zabrać 20, 10, 15, 30%. Tak? To jest ten sposób wyznaczania ceny, gdzie zaczynasz nie tylko rozumieć swój biznes, ale w pewien sposób, żeby dostarczyć realną, zdolaryzowaną wartość dla swojego klienta, musisz też trochę zrozumieć środowisko i biznes swojego klienta. Więc główna różnica, taka wiesz, matematyczna, można by powiedzieć, to taka, że w strategii kosztowej bierzesz 10 jednostek danych, a w strategii wartościowej bierzesz 100 jednostek danych, tak? To jest jakby to rozłożyć tak, wiesz, matematycznie 0,01 koło. Z punktu widzenia takiej subiektywnej albo opisowej, strategia wartości polega na tym, że ty wyznaczasz cenę za pomocą wartości, którą generujesz, a wartość generujesz za pomocą tych nośników, o których przed chwilą mówiłem, co absolutnie nie oznacza, że nie powinieneś już dbać o koszty. Tak? Z tyłu głowy musisz zobaczyć, czy okej, no to wyliczyłem tą wartość, to jest 100, kosztów mam 150. Not good, nie? No i teraz muszę zacząć kminić, okej, okay, no to może ja za mało tej wartości daję. Może nie pomyślałem o jakimś nośniku wartości, który wytwarzam dla mojego klienta. Więc tutaj, tak jak mówię, to nie są rozłączne strategie, to są strategie, które są po prostu coraz bardziej zaawansowane i o kosztach zawsze powinniśmy pamiętać.
Dokładnie.
Gotowy rozwinąć swój biznes z Unique SEO? Przyspiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads, kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unique SEO jest w stanie regularnie dowozić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na uniqueseo.pl i wypełnij formularz.
A jeśli chodzi o ustalanie cen dla nowego produktu, czyli dla takich, dla których nie mamy benchmarków cenowych, benchmarków na rynku, no bo wiadomo, teraz żyjemy w takiej erze trochę innowacyjności, startupy chcą być innowacyjne, sporo menedżerów idzie w tą stronę błękitnego oceanu, żeby tworzyć coś nowego. I jak tutaj najlepiej podejść do tego właśnie tematu?
Wiesz co, żeby zrozumieć, jak wycenić nowy produkt, no to po pierwsze, jeżeli masz coś zupełnie nowego, to ten produkt i tak dostarcza jakąś wartość. Nie? W sensie znowu, od samego początku jakby dużo się tu nie zmienia, musisz znać swoje koszty, musisz wiedzieć, jak wygląda twoja konkurencja. Jeżeli to jest coś nowego, to masz coś takiego jak alternatywa dla twojego produktu. Jeżeli Segway jest dobrym tematem, czy przykładem, który tak wysoko wycenił swój produkt, że praktycznie czy znasz kogoś, kto ma Segwaya?
Oprócz centrów handlowych, gdzie tam ochroniarze jeżdżą na Segwayach, to nie.
Tak, no ale wiemy, że wiesz, Bill Gates mówił, czy inne tuzy światowego, autorytety światowego biznesu przed wprowadzeniem Segwaya mówiły, że to będzie totalna rewolucja w komunikacji. I patrząc dzisiaj na hulajnogi, jesteś już w stanie sobie to wyobrazić, nie? Że to w zasadzie jakby troszkę lepiej było, zadziałało, to może rewolucja nie, ale na pewno duża zmiana w komunikacji, bo hulajnogi stały się dużą zmianą w komunikacji.
Tak, są dostępne w każdym większym mieście, nawet można sobie na minuty czy na kilometry wypożyczać.
Tak, poza tym wiesz, ja teraz byłem na komunii się kupuje te hulajnogi, jakby one są, każdy wie, że jest coś takiego jak hulajnoga elektryczna, to jest generalnie fajne i dostępne. Nie, masz segment jakiś tam budget, w którym jesteś tam w stanie hulajnogę kupić trochę taniej. Masz jakiś segment premium, gdzie są super, wiesz, takie, które szybko, inaczej, łatwo przyspieszają, rozwijają jakieś duże prędkości, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że nawet jeśli masz nowy produkt, nawet jeśli jesteś Segwayem, to z tyłu głowy musisz mieć, że jest jakaś alternatywa do twojego produktu i to też musisz atrybuować do ceny, badając swoje środowisko konkurencyjne. Bo jeśli nie kupię Segwaya, to jaka jest moja alternatywa? Tramwaj, samochód, pieszo.
Rower jeszcze, no jakiś tam tego typu.
Rower, masz jakby jakieś, chyba że masz coś, jakby nie sądzę, że to będą jakby problemy, chociaż bardzo życzę naszej widowni, ale bardzo się tak rzadko zdarza, że nie masz żadnego środowiska konkurencyjnego. Zawsze masz, inaczej, bardzo często masz coś, co się nazywa następną, najlepszą alternatywą. Tak, dla Segwaya to były te rzeczy, które wymieniłem. Więc to jest kolejna rzecz dla nowych produktów, które musisz wziąć pod uwagę. No i oczywiście na samym końcu musisz wziąć pod uwagę wartość, tak? Czyli musisz się zastanowić, jak bardzo to może pomóc naszym moim klientom, tak? Czy w segmencie B2B, czy B2C, na co to w ogóle wpływa. No i oczywiście w segmencie B2B policzenie, skwantyfikowanie tej wartości na przykładach, które dawaliśmy przed chwilą, jest dużo bardziej istotne. W segmencie B2C masz trochę więcej, szczególnie w tańszych produktach, zakupów impulsywnych, takich rzeczy, które jakby nie sprzyjają policzeniu wartości, bo masz duży czynnik, można by powiedzieć, emocjonalny. Niemniej jednak to nie powstrzymuje cię w żadnym kroku, żeby przebadać coś takiego, co nazywa się skłonność do zapłaty. Tak? Teraz brzmi badanie, nie? Jakbyśmy co najmniej starali się o habilitację, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest dużo sposobów i sporo metodologii, które pozwalają zrozumieć ci, jaka jest skłonność do zapłaty. Żeby to zrobić, musisz dobrze opisać swój produkt, musisz dobrze zidentyfikować czynniki wartości, musisz przelać je na papier na podstawie kwestionariusza i po prostu przepytać swoją docelową widownię. Ważne jest to, żebyś przepytał ludzi, których najlepiej nie znasz, najlepiej zrobić to za pomocą jakiegoś panelu. Nigdy nie pytać, ile to powinno kosztować, bo wtedy zawsze będzie cena twoja będzie dużo niżej niż powinna być. Po to są te metodologie, których w badaniach cennika się używa. Bo oczywiście chcemy, żeby próbka była jak najbardziej obiektywna. No i znowu zobaczysz dzięki temu, jaki może być twój korytarz cenowy do wyznaczania swojej ceny. No i wtedy jak porównasz to z kosztami, z następną najlepszą alternatywą, to zobaczysz, czy na przykład dobrze zidentyfikowałeś wartości, czy może za mało tej wartości nie jest, a może złe segmenty przepytałeś, tak? Może w przypadku Segwaya 20 tysięcy dla mnie czy dla ciebie, żeby kupić tego Segwaya, to była kwota z kosmosu. Ale dla centrum handlowego, dla ochroniarzy, żeby nie potrzebować ochroniarza na każdym, czy nie chcę powiedzieć nie potrzebować, ale żeby bardziej usprawnić ich pracę, to nie potrzebujesz 100 osób, tylko potrzebujesz 50 osób, bo one się szybciej przemieszczają. Nawet jeśli nie podamy tego przykładu, no to jeśli coś się dzieje, bo pricing nie jest jakby funkcją, wiesz, jakby zmniejszenia zasobów w organizacji, to nie o to chodzi, tak? Ale możliwe, że na przykład szybciej możemy dojechać do jakiegoś zdarzenia, tak? Na tym nam zależy, żeby więcej osób przychodziło do tego centrum handlowego, żeby sklepy chciały płacić za metr kwadratowy trochę więcej, dlatego, bo jeśli ktoś coś ukradnie, no to szybko jesteśmy w stanie go złapać, zobaczyć, przyjechać, ludzie czują się bezpiecznie, to też jest kolejna wartość, którą możesz zidentyfikować. I widzisz, 20 tysięcy dla zwykłego użytkownika, jak sobie pomyślisz o tramwaju, hulajnodze czy rowerze, to za tego Segwaya to było całkiem sporo, ale dla centrum handlowego, żeby usprawnić pracę i podnieść tak naprawdę, wiesz, liczbę osób, które przychodzą do tego centrum, średnią wartość metra, bo jesteśmy metra kwadratowego, bo jesteśmy trochę bardziej nowocześni, zapewniamy wam trochę większe bezpieczeństwo, to 20 tysięcy to wcale nie musi być taka duża cena. I oczywiście poza ceną Segwaya było 1000 pewnie innych rzeczy, które sprawiły, że nie była to rewolucja w komunikacji, ale to jest na pewno duży czynnik, który to sprawił. Więc jakby trochę podsumowując, miałem tendencję do dygresji, ale trochę podsumowując, koszty, następna alternatywa, wartość i wartość do zrozumienia przez badanie skłonności do zapłaty. To są pewnie te rzeczy, które jeśli już wydałeś, wiesz, jesteś startupem, wydajesz nie, 1 000 000 zł na development jakiegoś produktu i nagle szkoda ci zachodu, żeby przebadać, jak to monetyzować i za ile to sprzedawać, no to może być czynnik, który sprawi, że nie osiągniesz tych efektów, które chciałeś osiągnąć. Więc to są jakby takie trzy kroki dla nowych produktów, które warto poczynić, szczególnie jeśli sporo zainwestowaliśmy w development czy produktu, czy usługi, czy czegokolwiek innego.
Wspomniałeś tutaj o badaniach rynkowych, a są jakieś, może masz jakieś metody, jakieś tipsy dla firm, jak mogą sprawdzić dokładnie, w miarę dokładnie, jaką cenę konsumenci byliby w stanie zapłacić, bo oczywiście możemy kosztowo sobie to przeliczyć, tak jak mówiłeś, koszty stałe, koszty zmienne, dodać teoretyczną wartość, ale może się okazać tak, że dodamy 30% naszego zarobku do tej ceny i zarabiamy, ale dodamy 300% i też tyle samo osób kupuje.
To jest, wiesz co, to jest trochę praca na business case, bo rozumiem, że pytanie chodzi o to, co zrobić, żeby nie musieć realizować badania, albo jakie są inne sposoby poza badaniem, nie?
Tak, lub po prostu, wiesz, jak firmy mogą ustalić sobie taką naprawdę najlepszą cenę, bo mogą sprzedawać liczbę sztuk taką samą, mając powiedzmy marżę 30%, a 300% albo 500%.
Jasne, to jest praca, w sensie na to pozwala ci badanie, nie? Bo badanie pokazuje ci, ile rynku odpada przy danej cenie. Czyli wyobraź sobie, że masz cenę, nie, masz target addressable market, nie? Mówisz sobie, ludzi, którzy mogą, czy firm, które mogą zrealizować u mnie daną usługę albo kupić dany produkt, jest X. I teraz one dysponują takim i takim portfelem. Sprawdźmy, przy jakiej cenie, jaki procent tych firm odpadnie. I to bardzo fajnie się pokazuje na, nie wiem, psychologicznych progach cenowych w danym segmencie, nie? Że dla danego segmentu 499 zł to jest na przykład coś, co musi zaakceptować procurement. Nie, nie może tylko zrobić tego menadżer, tylko musi to przejść przez jakąś drugą instancję. Ale to pokazuje ci, badanie pokazuje ci, jaki procent rynku odpada przy danej cenie. I tutaj w zależności od twojej strategii możesz realizować różne cenniki. Możesz realizować cennik, który zmaksymalizuje twoją penetrację rynkową, nadal zachowując jakieś marże, nie? W sensie, że za tą cenę najwięcej osób kupi i ta cena jest najlepsza. Oczywiście najlepsza cena była zero, wszyscy by kupili, tak? Ale to nie o to w tym chodzi. Chodzi o to w tym, żeby znaleźć tą cenę, która to jest jakby penetruje rynek, nie? Czyli cena penetrująca rynek. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli masz inną strategię, to drugą cenę, którą badanie pozwoli ci znaleźć, to jest cena, która maksymalizuje twój profit albo maksymalizuje twoje revenue. Nie? Czyli jakby jesteś za pomocą badania zrozumieć, ile procent rynku danego segmentu odpadnie przy danej cenie, w zależności od twojej strategii, możesz wybrać sobie daną cenę. Ale to nie jest najlepszy sposób, dlatego, bo dobry cennik powinien adresować różne segmenty. Tak? Twój produkt, ten zbiornik wartości, ten basket wartości, można by powiedzieć, on powinien być adresowany do różnych segmentów. I teraz jak masz te trzy ceny, te trzy przecięcia, o których ja mówię, no to tak powinieneś podzielić swoje usługi lub produkty, lub całkowitą wartość, którą dodajesz, tak żeby adresować klientów, którzy na dzisiaj są najmniej wymagający albo nie potrzebują w pełnej krasie twojej usługi, klientów, którzy są w tym segmencie standardowym, których zazwyczaj jest najwięcej, i klientów z segmentu premium, którzy są maksymalistami, mają duże budżety i w zasadzie chcą kupić całość. Twojej usługi, produktu, SaaS-u, whatever, you name it, tak? Trochę w ten sposób, ale tak powinien, czy warto by było, żeby tak wyglądał dobry cennik. Oczywiście to jest mnóstwo detali, które pominiemy, ale koncepcyjnie to są trzy segmenty, które ty powinieneś adresować. I teraz można by powiedzieć, no dobra, ja chcę tylko penetrować rynek, jedziemy z jednym pricingiem, z jednym typem usługi, z jedną ceną dla wszystkich. I tutaj trzeba uważać, dlatego, bo z naszych badań, z naszych case study, z literatury wszelakiej na temat pricingu, możesz znaleźć dowody, że jeśli klient kupuje coś od ciebie za daną cenę, stać go na to, nawet mógłby zapłacić więcej, ale nie realizuje całej twojej usługi, ten klient będzie miał większą szansę, żeby od ciebie odejść. Bo wyobraź sobie taką sytuację.
Okay.
Kupujesz zgrzewkę wody. W zgrzewce wody masz 6 sztuk. Nie? Okay. Wyobraź sobie, że możesz wypić tylko 3, a 3 musisz wyrzucić. Zawsze. Co więcej, wyobraź sobie, że 3 wody kupione pojedynczo nadal by były tańsze, byłyby droższe niż cała ta zgrzewka. Czyli teoretycznie opłacałoby ci się kupić 3, nadal ci się bardziej opłaca kupić zgrzewkę tej wody.
Tak, przywyrzucam.
Tak. Niemniej jednak z tyłu głowy wiesz, że nie wykorzystujesz całości potencjału, który kupujesz. Więc lepiej i chętniej będziesz kupował 3 pojedyncze wody, które są droższe, niż całą zgrzewkę, z której możesz wypić tylko 3 wody. To jest trochę skomplikowana logika, ale to, co chciałbym jakby przedstawić na tym case study, to to, że pricing nie tylko ma zachęcić twoich klientów do tego, żeby do ciebie przyszli, nie tylko ma być funkcją twojej marżowości, ale pricing to jest dużo więcej. To jest dobre poukładanie twoich produktów w taki czy usług w taki sposób, żeby klienci, którzy są na danym planie, realizują dany kontrakt, realizowali jak najwięcej procent rzeczy, które ty im oferujesz, bo jeśli będą realizowali mniej, to będzie większa szansa, że od ciebie odejdą. Druga rzecz, jeśli realizują usługę A, która jest mała, a masz usługę B, no to plany między sobą, czy usługi między sobą muszą być pomyślane w taki sposób, żeby ludzie z tej usługi A chcieli przejść na usługę B i widzieli w tym wartość. Więc to nie jest tylko cena na koniec. Tak naprawdę im dłużej z tym pracuję, im więcej klientów, im więcej rozmawiam z klientami, im więcej dostarczę tak naprawdę, czy my dostarczymy jako firma tych dodatkowych pricingów, czy nowych pricingów dla naszych klientów, tym bardziej widzę, że cena na samym końcu jest bardzo istotna, ale dużo mniej niż wydaje się naszym klientom. Poukładanie produktów, zrobienie tego w skalowalny sposób, pomyślenie, jak pricing powinien wspierać inne funkcje strategiczne w naszym biznesie. To jest tak naprawdę sól tej ziemi pricingowej, można by powiedzieć.
Okej. Okay. Z racji tego, że masz spore doświadczenie i w korporacji, i de facto teraz w spółce, to z kontaktów z biznesami, z firmami, z menedżerami, C-level i tak dalej, to jakie najczęstsze błędy obserwujesz przy ustalaniu cen i co byś polecił, żeby mieć od razu jako taki filtr, aby ich unikać?
Wiesz co, jest sporo rzeczy i to już jest trochę bardziej zależne per branża, z którą my współpracujemy, ale wydaje mi się, że możemy zastanowić się nad tym takimi kluczowymi rzeczami, czy pierwszymi krokami, o których warto pamiętać, żeby ten pricing miał ręce i nogi. Pierwsza rzecz, pricing musi być skalowalny. I na czym to polega? Chodzi o to, że jeśli masz pakiety, masz usługi, to jednostkowa cena za wartość, którą dostarczasz, na przykład nie wiem, page views czy cokolwiek innego, powinna wraz z zazębieniem się współpracy z tobą spadać. Cena jednostkowa, tak żeby klienci chętniej powiększali z tobą biznes. Oni więcej ci będą płacić na co dzień, ty będziesz dostawał jakiś efekt skali, ale jednostkowa cena za daną usługę, dany produkt spada. To jest pierwsza rzecz, na której warto się zastanowić. Jeśli na przykład, podajmy SaaS-owy jakiś przykład, jeśli masz trzy plany i masz nie wiem, trzech użytkowników za $30, no to już sześciu użytkowników w następnym planie nie powinno być za 60, a nie daj Boże za $70, tylko powinno być za 49 albo 55. Tak? Chodzi o to, żeby cena za jednostkowa za użytkownika wraz z powiększaniem biznesu z tobą spadała, mimo że będziesz realizował oczywiście większy portfel u swojego klienta. Oczywiście nie zawsze to tak musi wyglądać. Są wyjątki, które nie potwierdzają reguły, tylko po prostu są wyjątkami, bo jest trochę innych rzeczy w pricingu. Więc to jest pierwsza rzecz. Zróbmy pricing, który jest logiczny. To jest pierwsza rzecz, to naprawdę nie są potrzebne badania, jakby tu wystarczy pomyśleć i z punktu widzenia klienta może pokazać to 3-4 osobom, które są poza naszym biznesem albo najlepiej było jakby nie pracowały u nas w firmie, albo są z zewnątrz, żeby zastanowić się, czy to rzeczywiście jest logiczne. Druga rzecz, która trapi polskie, międzynarodowe, każde biznesy tak naprawdę, to są przeceny. I teraz, jeśli realizujemy dany pricing, jeśli chcemy dostarczyć jakąś wartość, to naprawdę nie jest najlepszym pomysłem to, żeby te wszystkie ceny podnieść o 30%, a potem zrobić przecenę na 25%. Funkcja rabatu i myślenie o rabatach, zniżkach w sposób, po pierwsze, nieuporządkowany, czyli nie trakujemy tego nigdzie i nie wiemy, którzy ci nasi klienci są discountowani, czyli w sposób nieuporządkowany. Z drugiej strony w sposób niestrategiczny, czyli rabat, przecena nie jest funkcją naszej strategii, czyli na przykład Dany rabat jest udzielony po to, żeby poszerzyć nasz rynek. Dany rabat jest udzielony po to, żeby wywalić stok z magazynu. Dany rabat jest udzielony po to, żeby sprawdzić, czy niższa cena w danym planie nie byłaby lepszym pomysłem. Więc druga rzecz, która trapi polskie biznesy, czy wszystkie biznesy tak naprawdę, to jest nieustrukturyzowane podejście do różnic cenowych, do discountów, do rabatów, brak zrozumienia, po co one są i brak trakowania, śledzenia, jakie one są i jak wpływają na nasz biznes. To jest druga rzecz, o której warto pamiętać, myśląc o pricingu, żeby z tyłu głowy mieć już zrozumienie, że istnieje coś takiego jak przecena, ale to ona ma służyć nam, a nie my jej. Więc to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, nad którą warto się pewnie zastanowić z punktu widzenia pricingu, to zależności między naszymi usługami. To trochę wraca do punktu pierwszego, że pricing musi być logiczny i skalowalny. Z drugiej strony pricing powinien być poukładany w taki sposób, żeby on zachęcał do korzystania z nowych usług. Okay. Pokazywał wartość na przykład nowych usług. Czasami to są bardzo proste rzeczy, nie? W sensie mamy aplikację, nie? I w tej aplikacji mamy 2-3 plany, mamy 2-3 usługi, nawet nie plany, mogą być 2-3 usługi. Jeśli chcemy lepiej sprzedać następną usługę, pokażmy w aplikacji wyszarzoną ją, nieaktywną, nie? Pokażmy, że mamy taką wartość tej aplikacji, zaprezentujmy jej cenę, dajmy wartość, pokażmy, jaka jest wartość z tego. Myślę, że to też jest ważne i to jest coś, co często, to jest taki trochę quick win, można by powiedzieć, ale to jest coś, co często przemyka przez palce i chciałem powiedzieć o 3 rzeczach, ale powiem o 4, bo bardzo lubię mówić, ale 4 rzecz to jest wartość. Nie? Jeśli coś sprzedajesz, jeśli chcesz dostarczyć jakieś usługi, napisz, dla kogo one są. Stwórz 2-3 rzeczy, które pokazują, jaką wartość ty dostarczasz, bo to jest bardzo ważne z punktu widzenia ceny. Wytłumacz, czemu dana cena jest taka, a nie inna, tylko nie tłumacząc się, no słuchajcie, jest drogo i drogo mnie kosztowało wydevelopowanie tej apki, czy musiałem dać podwyżki, bo rosną pensje i jest duża inflacja. Nie w ten sposób, tylko to oszczędzi 20% twoich kosztów. To sprawi, że szybciej będziesz realizował dane zadania. To sprawi, że powiększysz swoje revenue. Pokaż, dla kogo to jest i pokaż, jaką wartość to dostarcza. Tym łatwiej będzie ci podnieść skłonność do zapłaty albo zrealizować cenę, którą nadałeś swoim produktom.
A tak uśredniając, to uważasz, że elastyczność cenowa poprzez różne warianty dla tego samego produktu czy usługi przynosi w dłuższej perspektywie plusy czy raczej minusy?
To znaczy, w sensie chodzi ci o to, jak zmiana na cenie definiuje popyt na dany produkt. To jest coś, co wiesz, w relacjach B2C oczywiście powinieneś mierzyć, powinieneś dobrze to rozumieć. W relacjach B2B to nie jest coś, na co pewnie powinniśmy patrzeć, ale jeżeli chodzi o te relacje, wiesz, takie bardziej impulsywne, jasne, warto mierzyć, czy dany produkt jest elastyczny z punktu widzenia ceny, tylko to jest trudne, w sensie jakby zrozumienie i my to robimy to w naszych projektach e-commerce, jakby liczymy elastyczność, a tam jest bardzo dużo atrybutów, które musisz wziąć pod uwagę. Musisz wziąć pod uwagę czas, w którym to sprzedajesz. Musisz wziąć pod uwagę jednostkę, czy jak długo coś się sprzedawało po danej cenie. Musisz się zastanowić, czy nie było, czy są jeszcze jakieś inne jakby sytuacje, które powinieneś wziąć pod uwagę, żeby ta jednostka elastyczności była jak najbardziej, można powiedzieć, obiektywna, żeby ona rzeczywiście była policzona w taki sposób, żeby porównywać jabłka do jabłek, a nie gruszek do jabłek. Ale jakby to jest coś, co należy badać i co powinno być wypadkową wyznaczania ceny. Więc jakby long story short, tak, warto to mierzyć. Jeżeli masz duże portfolio produktowe, jeżeli jesteś e-commerce'em, jeżeli masz bardzo dużo sprzedaży, duże wolumeny, no to rzeczywiście poleganie na elastyczności, ale tylko jako na jednym, na jednej rzeczy, to nie jest dobry pomysł, ale jeżeli to ma być składowa wyznaczania twojej ceny, to jasne, jest to ważny, ważny input, żeby jest to ważna rzecz, która pozwoli lepiej ci zrozumieć, jak dana cena powinna wyglądać, plus pozwoli ci to zrozumieć, jest coś takiego jak jeszcze elastyczność przecen, czyli jak bardzo przeceny wpływają na wolumen, który ty sprzedajesz, jakby złączenie tych dwóch światów ze sobą i uwaga, tu się zaczyna robić trochę bardziej skomplikowanie, ale jakby tworzy ci strukturę macierzową, w której zrozumiesz, które produkty powinny być, inaczej, to jest jeden z inputów, który pozwoli ci zrozumieć, które produkty powinny być drogie i mocno przeceniane, które powinny być drogie i w ogóle nieprzeceniane, które powinny być everyday low price i które powinny być tanie i przeceniane trochę. Nie? I oczywiście tych segmentów jest dużo, 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 dużo więcej, ale jakby wiesz, w takiej prostej strukturze macierzowej, no to zrozumienie tych dwóch rzeczy pewnie jest istotne, tylko no oczywiście zrozumiesz to, jeżeli miałeś dobrze, szczególnie tą elastyczność promocji, zrozumiesz to dobrze tylko wtedy, kiedy twoje promocje były jakieś bardziej, były bardziej zróżnicowane. Jeżeli to były promocje minus 30 na całe twoje portfolio produktowe, to niestety nie da ci to żadnej informacji. Więc tutaj trochę więcej przygotowania danowego. Nie? Tu wchodzimy w trochę bardziej skomplikowane rzeczy, jak najbardziej ze zrobienia z danych transakcyjnych. Pewnie każdy e-commerce, każdy sklep B2C posiada takie dane siłą rzeczy, bo wystawia jakieś faktury, prowadzi ma jakiegoś ERP-a i tak dalej. Niemniej jednak tu jest trochę analityki i ta analityka potrafi czasami nawet obić się o taką zaawansowaną analitykę.
Mhm. A czy istnieją jakieś sprawdzone strategie cenowe dla produktów, które są, albo usług na przykład, które są w fazie wprowadzania na rynek? Czy to jest powiedzmy to samo, co w produktach, które już są dosyć długo na rynku i są chętnie kupowane, eksplorowane?
Co ostatnio szef OpenAI powiedział, prezes OpenAI powiedział, że nie mają, znaczy ostatnio, on powiedział to 3-4 lata temu, że nie mają pomysłu na monetyzację, ale jak dopracują swój model, to ten model wymyśli, jakby to ChatGPT wymyśli model monetyzacyjny. To jest to samo pewnie, tak naprawdę wyznaczając cenę za nowe produkty, za produkty, które dopiero wchodzą na rynek, to zrozumienie tej wartości i te pierwsze trzy kroki tak naprawdę w całym pricingu, o których mówiliśmy na samym początku tej rozmowy, one w całym pricingu są istotne. Ja bym jakoś tego, szczerze mówiąc, za bardzo nie różnicował pomiędzy nowymi produktami, a dopiero wchodzącymi na rynek. Tutaj musimy rozumieć te trzy rzeczy, o których mówiłem i tutaj nie ma, wiesz, takiego quick win, dobra, to teraz wyznaczymy tą cenę w tydzień i cześć. Nie? To tak nie wygląda. W związku z tym, że to jest najsilniejsza dźwignia z punktu widzenia marży, to też warto spędzić z nią trochę więcej czasu. Więc jeżeli pytasz jakiś silver bullet, taki okej, teraz to rozwiążemy w 2-3 dni, żeby wyznaczyć tą cenę, to o to będzie ciężko. Nie jestem. W sensie oczywiście, no, możesz policzyć to po kosztach, jakby zacząć od czegoś, ale ja nie chciałbym, żeby cena była rozumiana jako wiesz, coś, co można szybko przetestować, 2 dni wdrożyć, a potem jak zmienić to za tydzień. Ceny tak nie działają, to jest zbyt ryzykowne z punktu widzenia biznesu. Oczywiście jako nowy produkt, jako startup możesz testować różne rzeczy, ale pamiętaj, że jeśli zmieniłeś 5 razy cennik przez ostatnie 6 miesięcy, no to zaufanie do ciebie, twoich klientów i potencjalnych klientów może być ograniczone, szczególnie jeśli cykl zakupowy nie jest impulsywny i nie daj Boże ktoś zobaczył w 2 miesiące trzy różne pricingi.
Tak. A załóżmy tak, mamy już wszystko, wydaje nam się, że przynajmniej mamy wszystko dograne i pojawia się nowa konkurencja, zmieniają się trendy rynkowe, może jakieś zmiany regulacyjne. I co w takich przypadkach najczęściej się robi?
Wiesz co, jeżeli coś się zadzieje na rynku, no to tak naprawdę pricing, który jest odporny, który jest dobrze skonstruowany, powinien, nie chcę powiedzieć, być odporny na jakieś duże zmiany. Jeżeli chodzi o konkurencję, to wartość, którą dostarczasz, jeżeli jest ta wartość rzeczywiście, to powinno cię w pewien sposób obronić. Jeśli oczywiście masz kogoś, kto dampuje mocno cenę, jakby wiesz, przychodzi na minus 80% tego, co ty masz, jest na negatywnej marży, ale po prostu chce zdobyć ten rynek, to oczywiście do tego trzeba się jakoś ustosunkować. Niemniej jednak wartość, którą generujesz i którą umiesz pokazać swoim klientom, w pewien sposób jest blokerem tego. Druga rzecz to, co pomaga ci w takich sytuacjach przy dobrze skonstruowanym cenniku, to twoi aktywni klienci. Pamiętaj, i to jest coś, z czym teraz według mnie, z mojego doświadczenia, toczy się najwięcej dyskusji w trudnych czasach, z drogim pieniądzem, z ograniczonymi budżetami, maksymalizacja dochodów na twoich obecnych klientach, rozrastanie się wśród twoich obecnych klientów, którzy cię znają, którzy cię lubią, którzy korzystają z twoich usług / produktów od dawna, to jest coś, co musisz mieć dobrze policzone i musisz mieć na to wprowadzoną dobrą strategię, ponieważ tu nie masz już kosztów pozyskania tego klienta, który, jak wiemy, wraz ze wzrostem biznesu zawsze rośnie, bo wypełniamy gdzieś jakoś tą swoją, ten swój target addressable market. Ale druga rzecz przy zmianach, przy konkurencji, przy zmianach regulacyjnych, no to też skupianie się, jakby nieważne, czy takie zmiany są, czy nie ma, no to musisz cały czas pracować nad swoją obecną bazą. Trzecia rzecz, oczywiście, jeśli już konkurencja jest i widzisz, że to są problemy, jeśli twoja aktualna baza nie performuje tak, jakbyś chciał, żeby performowała i nie jesteś w stanie wytrzymać tego stresu konkurencyjnego / regulacyjnego dzięki tym dwóm dźwigniom, no to my bardzo często jakby zachęcamy naszych klientów do stworzenia czegoś takiego, co się nazywa deal desk. I to jest taki, wiesz, skład szybkiego reagowania, który jest zespołem łączącym kompetencje różnych osób w biznesie. To są te zespoły horyzontalne, czyli które nie idą jak filary, finanse, operacje, sprzedaż i tak dalej, tylko to jest zespół, który idzie przez horyzont i tak naprawdę bierze z każdego działu jakieś osoby, czy zależy oczywiście w jakim stopniu, ale jakby bierze talent z każdego działu i to jest taka opcja szybkiego reagowania na takie rzeczy, która się nazywa deal deskiem. Tutaj oczywiście, no, jeżeli wchodzą regulacje, to po prostu musimy je wdrożyć, tak? No, musimy, jeżeli będziemy mieli deal desk, to docelowo powinniśmy wiedzieć to w tych regulacjach, nie w momencie, w którym one zostaną wdrożone, tylko pewnie pół roku przed tym, jak wdrożone mogą być. I teraz deal desk i funkcja deal desku to jest właśnie taki zespół, który po pierwsze rozbija na czynniki pierwsze i pomaga ci wyznaczyć cenę w najbardziej skomplikowanych dealach dla właśnie nowych produktów, czyli jeśli na przykład jesteś firmą produkcyjną i twoje deale, średnia twoich czy mediana twoich deali to jest 500 tysięcy, no to nie wiem, 75 percentyl to jest milion, to teraz wszystkie deale od miliona, ich negocjacje, ich wyznaczanie ceny, ich optymalizacja powinna być wzięta na tapet nie przez jedną osobę, dla której to może być po prostu trudne i nieefektywne z punktu widzenia spółki, ale powinna być wzięta na tapet przez właśnie taki zespół, który łączy ze sobą kompetencje i jest w stanie z takiego deala wyciągnąć najwięcej. Z drugiej strony deal desk właśnie działa w ten sposób, żeby przygotować nas na takie rzeczy jak ciężka sytuacja konkurencyjna, wprowadzenie nowych regulacji. To jest zespół, który zajmuje się pricingiem, ale też szeregiem innych rzeczy i pomaga ci być takim antykruchym, można by powiedzieć, za talenem, tak? Ale który pomaga ci zmierzyć się z takimi sytuacjami. Więc tutaj, wiesz, z punktu widzenia pricingu nie ma. Jak wprowadzamy nową regulację, to co zrobić z punktu widzenia pricingu? No, powinieneś być przygotowanym do wprowadzenia takiej regulacji, a pomoże ci, żeby to zrobić, pomoże ci albo DealDesk, albo jeśli jesteś mniejszą firmą, ktoś, kto zajmuje się pricingiem slash strategią, chociaż nie wiem, w 20 albo 25% takiej jakby zasobów takiej osoby, czasu takiej osoby. Więc no, monitorowanie takich rzeczy jest super ważne i warto mieć kompetencje dopasowaną do osoby, czyli kogoś, kto jest za to odpowiedzialny.
A w jaki sposób my możemy sobie z czasem, powiedzmy, monitorować tą strategię cenową i efektywność? Czy są w ogóle jakieś wskaźniki, czy typowo Excelkiem? Jak to wygląda?
Co nie, no znaczy tak, są wskaźniki, są rzeczy, które, na których musisz się skupić, tak? Przede wszystkim to, co musisz, to co ja polecam, no to raz na kwartał przejść przez swoją strategię pricingową, no i co najmniej raz na rok zastanowić się, czy te ceny, czy tych cen nie zmienić, chociażby o wskaźnik inflacyjny, czy nie wiem, cost of living adjustment, tak jak ona też często mówi w software house'ach. Niemniej jednak powinieneś to mierzyć. Teraz znowu, pricing jest funkcją strategiczną spółki, jest to, z kim my głównie współpracujemy, to pracujemy z zarządami, ponieważ jakby pricing powinien wspierać strategię. Teraz co musisz mierzyć? To zależy, co mówi ci strategia. Jeśli chcesz jakby popracować nad masą, to musisz mierzyć konwersję na danych planach, na pricingu, ile osób, konwersję, to w zasadzie można by nazwać konwersją, ile osób odchodzi z danych planów, czy ta masa jest tylko drive'owana, czy kierowana przez nowy ruch, czy może masa też rośnie na naszych aktualnych klientach. A jeśli jesteś skupiony na rzeźbie, no to wszystkie średnie per klient, tak, w SaaS-ach, ARPU, czyli średni average revenue per user, czyli się średnie revenue, tak angielski przez angielski, średni przychód na jednym kliencie i w e-commerce'ach to jest średnia wartość koszyka albo średnia wartość klienta, więc tutaj na rzeźbę pomaga rozrastanie się wzdłuż swojej obecnej bazy. Więc to i sorry za taką stricte konsultingową odpowiedź, ale to zależy, tak? Zależy, jaką strategię realizujesz, to co na pewno warto mierzyć, to warto mierzyć, jak zmiana cen, jeśli je zmieniałeś, performowała w czasie, to co na pewno warto mierzyć, to ruchy między planami, jeśli takie plany miałeś, albo ruchy między produktami, jeśli byłeś w e-commerce, to co warto mierzyć, żeby zrozumieć, czy pricing dobrze performuje, to średnią wartość swojego klienta czy koszyka, więc to są jakby takie pewnie trzy kluczowe rzeczy, które pomogą ci zrozumieć, czy dany pricing się sprawdza, czy się nie sprawdza. No i oczywiście wypadkową tego jest przychód i dochód, nie? Więc to zależy tak naprawdę, w którym miejscu w organizacji jesteś, na inną metrykę pewnie będziesz patrzył, ale tak naprawdę te metryki wynikowo powinny doprowadzać się do przychodu lub dochodu.
Krzysztof, ostatnie pytanie, bo wiem, że zaraz włączy nam się hard stop, ale żyjemy w takich ciekawych czasach, że jest teraz masa narzędzi do marketingu, AI, naprawdę tego jest sporo. Z drugiej strony inflacja, cięte są budżety marketingowe, budżety na działania. Jakie jest Twoje spojrzenie ogólnie na marketing i na to, co się będzie działo?
Co żyjemy, to prawda, ja się w ogóle w 100% z tym zgadzam i żyjemy nawet w bardzo ciekawych czasach z punktu widzenia pricingowego, dlatego, bo cała rewolucja AI-owa sprawia, że mamy dodatkowy koszt. Nie? Teraz każdy chce zrobić AI-a, każdy chce mieć jakiś plugin, co pewnie ciężko nazwać AI-em, ale każdy chce na przykład stworzyć jakąś coś, co chociaż wiesz, będzie stało w przedsionku data science, nie?
Tak. Teraz AI chatbota. To chyba każdy teraz sobie marzy.
To jest marzenie, tak wpiszmy po prostu pytanie i żeby to nam generowało odpowiedź. Jasne, super, ale to wymaga hurtowni danych, data lake'a i 5 data scientistów, którzy przez 3 lata będą na tym pracować. Nie? To nie jest takie proste, ale z punktu widzenia Twojego pytania, kondycja jakby te czasy, w którym opadnie trochę ten szum marketingowy, i ludzie będą wiedzieli, co to naprawdę jest AI, z czym to się wiąże, z jakimi kosztami musimy, jakie koszty musimy ponieść, żeby to wydevelopować w jakikolwiek sposób samemu, jakikolwiek system predykcyjny czy model językowy, slash ile to będzie kosztowało, jeśli na przykład skorzystamy z czata GPT, bo jasne, to może być darmowe, to może być za $20, no ale jeżeli chcemy zrobić sobie plugin, no to tokeny i tak dalej, to tak. Wszystko kosztuje i to generuje jakieś koszty, a wcześniej na przykład w biznesie digitalowym, w SaaS-ach ta marżowość, brak tych kosztów była czymś turbofajnym. Jeżeli chcemy sobie teraz to dokupić, no to ten czynnik kosztowy, który wcześniej nie był pewnie atrybuowany, teraz będzie musiał zacząć być atrybuowany, bo te koszty nie są małe. Więc pierwsza rzecz, jeśli pytasz mnie o trendy i taki wiesz outlook tego, co się dzieje w marketingu, no to jasne, AI is a real thing i to jest game changer, jeżeli chodzi, przepraszam w ogóle za mnóstwo angielskich słów, ja po prostu pracowałem w korporacji bardzo długo i
naleciałości.
Tak, naleciałości, ale staram się. Więc to jest duża rzecz, na którą warto będzie zwrócić uwagę i z punktu widzenia pricingowego, jak to wycenić, w jaki sposób zrobić model konsumpcji, czy to powinien być model za to, ile zużyjemy, czy to powinny być plany, czy to powinny być osoby, które z tego korzystają. Z punktu widzenia marketingu, pamiętamy z 4P, że pricing to jest 1/4 marketingu, więc z punktu widzenia cenowego to będzie bardzo, bardzo istotne. Oczywiście trochę z szerszej perspektywy, rozmawiając z klientami, z działami marketingowymi, z którymi też pracujemy, bo ceny często są częścią działów marketingowych, widać pewien stres, myślę, ale też pewną ekscytację, jeśli chodzi o tą rewolucję, czy ewolucję, to nie wiem, jeszcze zobaczymy pewnie, ale widać pewien stres, ale też ekscytację. Stres spowodowany tym, że nie do końca wiemy, jak to się zaadoptuje i ile osób rzeczywiście realnie będzie z tego korzystać. Pamiętajmy, że adopcja nie idzie tym samym tempem przez wszystkie branże, przez wszystkie regiony i tak dalej, więc będziemy mieli pewnie jakieś zróżnicowanie w adopcji. Po drugie, ja już widzę, że nasi klienci bardzo mocno korzystają z rozwiązań darmowych, które uskuteczniają im pracę, przyspieszają, czy się nie tylko szybciej, ale też lepiej. W związku z tym pewne role muszą w marketingu ewoluować i to też na pewno widzisz w swojej branży. Wydaje mi się, że tak szybko, jak się dostosujemy do tej ewolucji, jak szybko będziemy umieli korzystać z tych narzędzi, tym lepiej one będą w stanie grać na naszą korzyść, a niż na naszą niekorzyść. I sorry za taką trivię coachingową, ale tak naprawdę ciężko pokusić się, żeby pomyśleć o tym, co będzie za 2-3 lata, bo 6 miesięcy temu pewnie nie spodziewałbyś się tego, jak dużą zmianą będzie OpenAI.
Dokładnie. Krzysztof, jeśli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować, to gdzie najlepiej?
Wiesz co, na LinkedInie albo przez naszą stronę. Ze mną się można umówić, jeżeli ktoś chciałby pogadać o cenach, to ze mną się można umówić na takie 30-minutowe konsultacje, żeby po prostu porozmawiać. Ja chętnie pomogę tak jak umiem najlepiej z punktu widzenia ceny, ale LinkedIn / nasza strona valueships.com.
Okej. Ja dziękuję tutaj Krzysztof za rozmowę. Zachęcam wszystkich słuchających do udostępniania dalej, bo odcinek był mega ważny i poruszyliśmy takie kwestie odnośnie cen. No niestety ten pricing nie jest zbyt popularny, a jak się okazuje i jak tutaj doszliśmy do wniosku z Krzysztofem, no to jest jeden z tych etapów leka, który jest bardzo ważny i jego optymalizacja może znacząco wpłynąć na nasz revenue. Także jeszcze raz dzięki za wysłuchanie Krzysztofa, tobie dziękuję za mega ekscytującą rozmowę.
Dzięki wielkie. Z jednej strony może bardzo pozytywnie wpłynąć, a jeśli zostawimy to zakurzone, to też może wyrządzić nam sporo krzywdy, więc to działa niestety w dwie strony i dwie strony mogą być dla nas negatywne.
Dokładnie. Jeszcze raz dzięki.
Super. Dzięki. Cześć.
Hej! Mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube, a jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny tobie się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreinert.